zapłać. Cześć, Boże, jest mi bardzo miło. Rzeczywiście taki temat kiedyś się zrodził i postanowiłem się dzisiaj nim z Wami podzielić. Dieta kojarzy się oczywiście z utratą kilogramów, z odpowiednim reżimem jedzenia. Tutaj jakoś przykładem specjalnie nie jestem, chociaż trochę się staram, nie powiem. Ale nieprzypadkowo pojawia się nam tutaj słowo duchowa dieta, ponieważ chciałem powiedzieć o czymś, co przypomina w pewnym sensie dietę. Jest jakimś rodzajem, można tak pewnie powiedzieć, diety, chociaż używa się też innych nazw, takich jak na przykład asceza, ćwiczenia duchowe. Ale chcę o tym powiedzieć, co dotyczy człowieka jako całości, ale przede wszystkim od strony jego ducha, także oczywiście ciała. I tu od razu musimy na początku poczynić taką pierwszą ważną uwagę, że nie możemy oderwać tego, co jest duchowe, od tego, co jest cielesne w człowieku, bo człowiek jest jednością ciała i ducha. Tak został stworzony przez Pana Boga i takie też będzie jego życie wieczne po zmartwychwstaniu w duszy i w ciele. Ale od strony ducha trochę popatrzymy na człowieka, przyjrzymy się temu, kim jest i jak zadbać o siebie od tej strony duchowej. Powiedziałem przed chwilą, że jednym ze słów, które tradycyjnie w teologii opisują to, o czym chcę dzisiaj mówić, jest asceza. Asceza, takie słowo, które może nam się dzisiaj kojarzy z jakąś głęboką historią, z jakimś szeregiem ludzi, którzy wymierzają sobie jakieś razy biczami albo zaciskają na ciele włosienice albo używają jeszcze innych praktyk, żeby jakoś wychować tego swojego chrześcijańskiego ducha. Były takie rzeczy w ascezie. I niektóre praktyki, nawet z tych takich, wydawałoby się nam dzisiaj dziwnych, ciągle są podtrzymywane. Były też oczywiście inne środki, jeszcze częściej stosowane, łagodniejsze. Nad tym też się za chwileczkę zastanowimy krótko. Ale zastanowimy się nad tym, czym jest ta dieta duchowa asceza i czym jest i jaka jest zasada dobrego stosowania tych właśnie różnych środków. Asceza jako dieta. Ciekawy pomysł. Dieta oznacza troskę o siebie, o kondycję, o to, żeby być zdrowym. W takim znaczeniu mówimy tutaj, że warto się zatroszczyć o siebie od tej strony duchowej, o swoją duszę i o swoje ciało, żeby być zdrowym, żeby być w formie. To z kolei w duchowości, w teologii nazywa się cnotą. Cnota oznacza przecież stałą skłonność do czynienia dobra. Oznacza pewną moc, chęć, radość czynienia dobra, pewną spontaniczność. Kiedy czynię dobro, nie dlatego, że muszę, bo mi tam mama kazała, tata kazał, czy jeszcze przełożony, ale czynię to, bo chcę, bo znajduję w tym radość. To jest to zdrowie duszy. Tak przedstawia się nam ten zdrowy człowiek. I właśnie o to chodzi, żebyśmy poszukali przepisu na takie duchowe zdrowie. Można by o tym długo mówić, ale dzisiaj tylko niektóre rzeczy. Ludzie dzisiaj z jednej strony odrzucają takie wizje ascezy, jakie kiedyś były dość popularne. Na przykład jakieś długie posty albo noszenie włosienicy. To taki łańcuszek, czasem sznur, który stawiał pewien dyskomfort, ciągły dyskomfort w ciele człowieka i przez to człowiek uczył się cierpliwości, uczył się znoszenia tych różnych przykrości życiowych. Z drugiej strony można powiedzieć, że dzisiejszy człowiek jest skłonny przy przyjąć na siebie bardzo dużą dawkę ascezy, bardzo dużą dawkę rozmaitych wyrzeczeń po to, aby być bardziej szczupłym, bardziej zdrowym, żeby jeszcze lepiej wyglądać. To naprawdę ludzie potrafią dzisiaj czynić rzeczy niesamowite. Żyć o liściu sałaty dziennie albo o łyżeczce marchewki czy coś podobnego, prawda? Ja się na tych dietach nie znam, ale wiem, że różne są pomysły. W każdym bądź razie człowiek z jednej strony przeciwstawia się pewnym dawnym pomysłom na ascezę, a z drugiej strony spontanicznie, niekoniecznie religijnie szuka różnych form i skłonny jest narzucić sobie duży reżim, żeby tylko być zdrowym, żeby tylko czuć się lepiej. Więc wykorzystajmy tę zdolność człowieka, przede wszystkim w dziedzinie ducha, żeby zobaczyć teraz, na czym ta duchowa dieta będzie polegała. Co będzie jej celem? Zdrowie. Zdrowie człowieka nie tylko w ciele, ale zdrowie całego człowieka, a więc jego duszy, jego ciała, tak jak to jest możliwe, bo oczywiście podlegamy rozmaitym ograniczeniom cielesnym. Jest to starość, jest to choroba, różnego rodzaju inne rzeczy, ale jeśli duch jest zdrowy, to potrafi znosić te ograniczenia ciała. I właśnie tak można byłoby zrozumieć tę duchową dietę. Na tym to będzie polegało. Więc asceza, czyli jakiś rodzaj ćwiczenia siebie systematycznie, aby osiągnąć coś dobrego. No kimś takim był asceta w starożytnej Grecji. To był taki zawodnik, najpierw tak pojmowano ascezę, ktoś, kto szybko biegał, albo ktoś, kto był silny i potrafił pokonać przeciwnika na przykład w zapasach. Asceta, czyli człowiek wyćwiczony, człowiek, który systematycznie pracuje nad sobą. Dzisiaj byśmy powiedzieli, trenuje systematycznie. Potem coraz częściej rozumiano tę ascezę w takim znaczeniu moralnym, bo nie tylko chodziło o to, żeby być sprawnym fizycznie, ale żeby być sprawnym moralnie, a więc aby można było działać w sposób mężny, na przykład okazując sprawiedliwość, okazując roztropność, umiarkowanie, męstwo, te cztery cnoty kardynalne. A chrześcijanie dodają do tego trzy najważniejsze cnoty: wiarę, nadzieję i miłość. I właśnie w tym się wyraża zdrowie człowieka. Zdrowy człowiek to jest ten, który wierzy, który ma w Bogu swoją nadzieję i który kocha. A miłość jest z nich największą cnotą. I właśnie tutaj widzimy sens całego tego wysiłku. Chodzi o to, aby nauczyć się miłości. Więc ta dieta duchowa to będzie umiejętność ćwiczenia, także pewnego rodzaju ograniczania swoich potrzeb, jakiegoś uporządkowania swojego życia, przyjęcia cnót, czyli takich dobrych nawyków, dobrych przyzwyczajeń. Nie po to, żeby mieć o sobie jakieś wygórowane mniemanie, tylko po to, żeby kochać lepiej, bardziej czysto, kochać Boga, bliźniego, samego siebie, cały świat. I tutaj docieramy do rzeczy bardzo ważnej, bardzo ciekawej. Można byłoby przywołać postać świętego Andrzeja Świerada. Taki pustelnik, może nam znany, może nie, który przez kilkadziesiąt lat mieszkał sobie nad Dunajcem w końcu wieku X i później na początku wieku XI. Prowadził życie pustelnika, później przemieścił się bardziej na południe, na teren dzisiejszej Słowacji i tam zmarł. I pochowany jest właśnie tam w Nitrze, w katedrze. Ale to piękna postać, dość tajemnicza. Andrzej Świerat, o którym przekazy mówią, że był właśnie takim średniowiecznym, twardym ascetą. W ciągu dnia karczował drzewa, w nocy się modlił, jadł bardzo niewiele. Mówią, że spożywał jeden orzech dziennie. A kiedy umarł, okazało się, że w jego ciele był taki łańcuch, który tak się wrósł w jego ciało, że no, nie dało się nawet jednego od drugiego oddzielić. Taka wizja ascezy była kiedyś, prawda? Tak sobie człowiek zadawał różnego rodzaju wyzwania, żeby ćwiczyć tego swojego ducha. Czy trzeba iść taką drogą? Czy to ma być tak, że wszyscy będziemy nosić włosienice i będziemy jakieś takie trudne rzeczy sobie narzucać w tym znaczeniu? Święty Augustyn, żyjący dużo, dużo wcześniej przed Świeradem, widząc rozmaite pragnienia ludzi, których także ciągnęło w stronę takiej spektakularnej ascezy, powiedział bardzo przytomnie, że miarą tego wszystkiego jest miłość. I to miłość decyduje o tym, jakie środki zastosować, po jakie sięgnąć, a po jakie nie sięgać. Wszystko zależy od miłości. Bo cała asceza ma sens w miłości. I o tym mówi święty Paweł. Przypomnijmy sobie jego hymn o miłości. Gdybym ciało moje wydał na spalenie, a nie miał miłości, to się na nic nie przyda, prawda? A więc wszystkie te praktyki, gdyby człowiek mało spał, mało tam jadł, mało pił i w ogóle zadawał sobie rozmaite jeszcze inne takie trudne rzeczy, ale nie miał miłości, to na nic się to nie przyda. To się nawet obraca przeciwko niemu. Więc tak jak mistrzowie diety mówią, że trzeba wiedzieć, jak działa ciało człowieka, żeby dieta była skuteczna, tak samo tutaj musimy sobie powiedzieć, no trzeba znać pewne zjawiska, pewne zależności prawa życia duchowego, żeby dobrze wykorzystać to, co człowiek może uczynić. Andrzej Świerad jest świętym, więc wierzymy, ufamy, że ta jego ciężka praca przyniosła korzyść nie tylko jemu samemu, ale także wierzącym Kościołowi, jak przypomniał święty Jan Paweł II, Kościołowi w Polsce, na Węgrzech i na Słowacji. To jest taki patron tych trzech narodów, ważny dla nas również dzisiaj. Więc święty Augustyn powie o roli miłości. O tym, żeby popatrzeć na wszystko z miłością, z roztropnością. To będzie bardzo, bardzo ważne. I tu możemy przywołać innego świętego, świętego Ignacego Loyole, który założył jezuitów i napisał Ćwiczenia duchowne, wspaniałą, piękną książkę. Otóż właśnie w tej książce Ignacy Loyola przedstawia bardzo ciekawą radę, która może nam tutaj służyć jako pewnego rodzaju program, pozwala nam zrozumieć, na czym ma polegać dobra asceza. W skrócie nazywamy tę radę od łacińskich słów tantum quantum, ale to nie oznacza jakiś hokus pokus czy coś innego, tylko po łacinie o tyle, o ile. I Ignacy pisze mniej więcej tak. Celem życia człowieka jest oddawanie chwały Bogu. Człowiek żyje po to, żeby swoim życiem chwalił Boga. Tak w skrócie można powiedzieć. I teraz dalej. Wszystkie rzeczy, które są na świecie, które są obok człowieka, powinny być używane przez człowieka tak, aby służyły wychwalaniu Boga. I dalej mówi Ignacy, tantum quantum, o ile one temu służą, o tyle należy je zastosować. Ale o ile miałyby temu nie służyć, o tyle należy z nich zrezygnować. I to jest bardzo, wydaje się, taka prosta, rozsądna, nawet powiedzielibyśmy zdroworozsądkowa rada, którą warto przemyśleć, zastosować, posługiwać się nią. O tyle, o ile. Więc ktoś może zapytać, czy jak będę dodatkowo pościł, czy to mi pomoże w rozwoju mojej miłości do Pana Boga? No zastanówmy się, jeżeli ma ci to pomóc, to możesz to zastosować o tyle, o ile. Na przykład może to być jeden dzień postu dodatkowo w tygodniu, ale nie więcej w twoim wypadku, a ktoś inny może będzie pościł dwa dni w tygodniu. Zależy, co przynosi tobie korzyść, o tyle, o ile. W tym znaczeniu to tutaj widzimy, zasada ta ma tutaj zastosowanie. No, odsyłam oczywiście tam już dokładniej do ćwiczeń duchowych, żeby sobie o tym poczytać. Można również zagłębić się jeszcze bardziej w te kwestie. Ale służy nam ona tutaj pomocą. I teraz potrzebne to będzie mądre rozeznanie kierownika duchowego, który będzie umiał powiedzieć, tobie służy, jak będziesz na przykład pościł jeden dzień w tygodniu więcej, możesz. Ale te ten kierownik może powie, ale nie więcej. Wystarczy, wystarczy. Spokojnie. Nie jest najważniejsze, ile godzin w tygodniu będziesz miał wypuszczone, tylko najważniejsze jest, jak rośnie w tobie miłość do Pana Boga. I o to chodzi w tym wszystkim. To jest ta mądrość prowadzenia człowieka poprzez ascezę. A komuś może kierownik, czy ktoś, kto go zna, kto ma jakieś tutaj słowo do powiedzenia, powie, ale ty nie sięgaj po to. Zrób coś innego. Na przykład w swoim wypadku będzie lepiej, żebyś nie pościł więcej niż Kościół nakazuje, ale postaraj się na przykład odwiedzić kogoś chorego, daj jałmużnę, bo to będzie bardziej korzystne dla ciebie. I tak właśnie, jak widzimy, otwiera się tutaj mnóstwo różnych możliwości, aby dopasować to wszystko do mojej konkretnej sytuacji, do tego, kim jestem, jakie mam potrzeby i jaką ścieżką rozwija się we mnie ta właśnie duchowość. Tantum quantum. Zasada ta odnosi się do różnych przypadków. No wiadomo, że nie dotyczy kwestii, czy mam grzeszyć, czy nie, bo nigdy nie wolno grzeszyć. I też nie obejmuje takich wypadków, kiedy jestem do czegoś zobowiązany na mocy jakiegoś rodzaju zobowiązania publicznego czy innego. Na przykład jeśli jestem zobowiązany do odmawiania liturgii godzin codziennie jako ksiądz, to po prostu to odmawiam. Już nie pytam tantum quantum, tylko odmawiam w całości, prawda? To jest jasne. Ale to są inne rzeczy. Natomiast w pozostałych wypadkach zasada ta jest bardzo praktyczna i rzeczywiście może pomóc wykorzystać to, co jest dobre w moim życiu duchowym, unikając tego nadmiaru, który nie byłby przeze mnie dobrze wykorzystany. Na tym to polega. Trzeba to mądrze dopasować do sytuacji życiowej człowieka. Tak jak pisał święty Franciszek Salezy, no gdyby matka rodziny, żona, mama chciała spędzać w kościele tyle godzin, ile spędza kartus czy jakiś inny zakonnik, no to by zaniedbywała swoje obowiązki domowe, rodzinne. Nie może pójść taką drogą. Może się modlić, oczywiście powinna, ale musi to w innych proporcjach dotyczyć tej właśnie sytuacji. Inny rodzaj modlitwy. Więcej będzie pewnie tej modlitwy w trakcie pracy, w trakcie służby innym, w domu, wśród obowiązków. Z kolei gdyby na przykład ktoś, kto ma prowadzić życie kontemplacyjne, zaczął chodzić po świecie, jeździć ze spotkania na spotkanie i zaniedbywał to swoje życie, to też nie będzie dobrze. Bo jego powołanie, jego stan domaga się tego, żeby na przykład siedział w celi, modlił się, pokutował, po to został zakonnikiem. I tak dalej, więc widzimy, że domaga się to wielkiej roztropności, mądrości. Powiedzmy tutaj sobie o pewnych przykładach, może kiedyś o nich mówiłem, ale to najwyżej powtórzymy. Był kiedyś taki zakonnik Thomas Keating, który był trapistą, no i należał więc do jednego z najbardziej surowych zakonów, jakie są w Kościele katolickim. Tam się dużo pości. Pewnego rodzaju Keating Thomas został wezwany przez swojego przełożonego, który mu powiedział, że po posiłku będzie jadł batonik. No i Keating mówi, że wyszedł zdruzgotany z tego spotkania, bo tak, wszyscy bracia dookoła poszczą, a ja mam rozpakować sobie batonik i jeść batonik. No, gdzie to się w głowie nie mieści przecież, prawda? I tak zaczął nad tym myśleć i doszedł do wniosku, że ten przełożony miał rację. Popatrzył dużo głębiej. Popatrzył na to, że trzeba szukać pokory i że temu zakonnikowi Thomasowi potrzebne było takie ćwiczenie z pokory. Żeby nie wyobrażać sobie samego siebie jako takiego super doskonałego zakonnika, który pości, we wszystkim jest doskonały i tak dalej, i tak dalej. To mu ten przełożony zasugerował, to nie będziesz taki doskonały. W tym ludzkim znaczeniu, ale za to będziesz bardziej otwarty na to, aby z pokorą przyjmować Boże dary, Bożą miłość i aby nie zgubić tego prowadzenia Ciebie przez Boga. Oczywiście opowiadam o całej tej sytuacji, ale taki mniej więcej był jej sens. I on to zrozumiał. I nic się nie stanie, jeżeli przełożony wyraża takie życzenie, jak tam sobie troszeczkę zje, nawet jeśli tam troszkę przytyje, to i tak w takich zakonach pewnie nie przekracza tej dobrej miary. Więc to się wszystko zmieści i nie ma w tym niczego złego, ale jest obrona przed traktowaniem siebie jako takiego super doskonałego. Proszę zauważyć, tacy byli faryzeusze w czasach Pana Jezusa. Oni widzieli siebie jako tych doskonałych. Jak stanął faryzeusz przed ołtarzem, przed Panem Bogiem, to mówił: Panie, ja Ci dziękuję, że nie jestem jak ten celnik, bo ja tu płacę dziesięciny, ja tutaj Tobie służę i tak dalej, i tak dalej. A celnik z tyłu: Boże, bądź miłościw niegrzesznemu. I celnik odszedł usprawiedliwiony, a nie faryzeusz. Bo faryzeuszowi właśnie to było potrzebne, to upokorzenie w dobrym znaczeniu. Nie ćwiczenie się w powtarzaniu pochwał na własny temat przed Panem Bogiem, ale proste wyznanie: bądź miłościw niegrzesznemu. Uznanie, że mam w sobie grzech, że za niego żałuję, że chcę, aby ten grzech został mi przez Ciebie, Boże, odpuszczony. I właśnie tutaj widzimy, zauważmy, jak potrzebna jest miłość, roztropność, pokora, aby obronić się przed straszną pokusą pychy, czyli takiego myślenia o sobie jako o kimś doskonałym, od czego bardzo łatwo przechodzimy do osądzania innych. Bo ja jestem taki, a ty jesteś taki. Bo ja poszczę więcej w tygodniu, a ty mniej, to uważam siebie za lepszego, bo ja tutaj więcej wypościłem godzin, albo coś podobnego. Albo śpię trochę krócej niż ty, to uważam, że jestem lepszy. Nie tak Pan Jezus kazał nam mierzyć wartość tego, ale powiedział, że kto chce być większy, niech będzie sługą wszystkich. I właśnie to jest ta ewangeliczna droga. Tutaj się wszystko przełamuje. Widzimy jednak, jak łatwo człowiekowi ulec tej pokusie pychy. I rzeczywiście trudno jest nieraz zidentyfikować tę pychę umysłu. To, że człowiek nie widzi w sobie tego, co powinien zmieniać. I czasem jakieś wydarzenie, jakieś czasem przykre wydarzenie, może słowo upomnienia ze strony kogoś, to jest bardzo ważny moment, bo uświadamia mi moje wady, mój grzech czasem to już jest grzech. I wtedy mogę się zmienić, mogę się poprawić, bo to zobaczyłem. Także może odpowiedzią na to być większe jeszcze dobro. I właśnie na tym polega to duchowe ćwiczenie siebie w miłości, w tym zaufaniu Panu Bogu, w życiu miłością, nie pokładanie ufności w naszych uczynkach, ale w Bożej łasce, w Bożej miłości. A uczynki są odpowiedzią na Bożą łaskę, one też są ważne, też są bardzo ważne. Święty Jakub powie, że wiara bez uczynków jest martwa i ma rację, oczywiście, ale najpierw jest Boża łaska, a uczynki są naszą odpowiedzią na tę moc miłości, którą Bóg nam objawia. One są również ważne, ale łaska jest na pierwszym miejscu. I teraz pozwólcie, że przywołam taki piękny tekst w świętym Franciszku z Asyżu, jak Franciszek opowiadał, na czym polega prawdziwa i doskonała radość. To nam pozwoli zobaczyć, na czym polega to zdrowie duszy człowieka, ta dieta duchowa. Posłuchajmy. Brat Leonard opowiadał, że pewnego dnia święty Franciszek zawołał brata Leona i powiedział: bracie Leonie, pisz. Ten odpowiedział: jestem gotów. Pisz, rzecze Franciszek, czym jest prawdziwa radość. Przybywa posłaniec i mówi, że wszyscy profesorowie z Paryża wstąpili do zakonu. Napisz, to nie jest prawdziwa radość. Że tak samo uczynili wszyscy prałaci z tamtej strony Alp, arcybiskupi i biskupi, również król Francji i Anglii. Napisz, to nie jest prawdziwa radość. Tak samo, że moi bracia poszli do niewiernych i nawrócili wszystkich do wiary, że mam od Boga tak wielką łaskę, łaskę, że uzdrawiam chorych i czynię wiele cudów, mówię Ci, że w tym wszystkim nie kryje się prawdziwa radość. No to już brzmi troszkę dziwnie, prawda? Franciszek mówi tak. Najpierw profesorowie z Paryża wstąpili do naszego zakonu. No przecież to chyba jest powód do radości. Ale mówi, to nie jest jeszcze ta prawdziwa radość. Dalej, że do tego zakonu franciszkanów wstąpili prałaci, arcybiskupi, biskupi, nawet królowie Francji i Anglii. No to też nie jest prawdziwa radość. Tak jakby dzisiaj Joe Biden albo jeszcze inni przyszli tutaj do nas i wstąpili do naszej parafii na przykład. Ale to jeszcze nie jest prawdziwa radość. No to co? No to, że się nawrócili niewierni, że uwierzyli w Pana Boga. Franciszek mówi, to jeszcze nie jest ta prawdziwa radość. To jest oczywiście wielkie dobro, ale jeszcze nie tu kryje się ta prawdziwa radość. No to gdzie? I tu odpowiada. Wracam z Perugii i późną nocą przychodzę tu. Jest zima i słota. I tak zimno, że u dołu tuniki zwisają zmarznięte sople i ranią wciąż nogi i krew płynie z tych ran. I cały zabłocony, zziębnięty i zlodowaciały przychodzę do bramy i gdy długo pukałem i wołałem, przyszedł brat i pyta, kto tam? Odpowiedziałem, brat Franciszek. A ten mówi, wynoś się, to nie jest pora stosowna do chodzenia, nie wejdziesz. A gdy ja znowu nalegam, odpowiada, wynoś się, ty jesteś człowiek prosty i niewykształcony, jesteś teraz zupełnie zbyteczny, jest nas tylu i takich, że nie potrzebujemy ciebie. A ja znowu staję przy bramie i mówię, na miłość Bożą przyjmijcie mnie na tę noc. A on odpowiada, nic z tego, idź tam, gdzie są krzyżowcy i proś. Powiadam ci, jeśli zachowam cierpliwość i nie rozgniewam się, na tym polega prawdziwa radość i prawdziwa cnota i zbawienie duszy. No i to jest właśnie ten cudowny święty Franciszek, który w bardzo prosty sposób trafia w samo sedno zagadnienia. Na czym polega prawdziwa radość? Jest ona wtedy, zauważmy, kiedy po ludzku nie ma powodów do radości. Bo przychodzi Franciszek do swojego domu, mówią mu, idź sobie, jeszcze tak dość brutalnie go traktują. Nie dają mu nic do zjedzenia nawet, prawda? Zupełnie odrzucony przez bliskich, najbliższych, przez braci. Więc nie ma po ludzku żadnych powodów do radości. I Franciszek mówi, jeśli wtedy jest w tobie radość, to ta radość jest prawdziwa. To jest ta doskonała radość. Bo ona nie potrzebuje żadnych ludzkich powodów do radości. To jest czysta radość Ducha Świętego w tobie. Czysta radość Bożej miłości w tobie. I właśnie o to chodzi, żebyśmy się tej radości uczyli. Bo ona jest wolnością, mocą. Ona jest tym światłem, które człowieka prowadzi. Jest siłą na te wszystkie różne okoliczności naszego życia. Na te momenty, kiedy coś nam nie wyszło, kiedy ktoś bliski zawalił, nie spełnił naszych oczekiwań, a może jeszcze nas zranił. Na te chwile, kiedy nasze plany się walą albo są zmienione, zrujnowane i tak dalej. Możliwe jest to, żeby mieć w sobie taką radość, o której mówi Franciszek. Bo to jest ta radość, która płynie od Boga. To jest radość Ducha Świętego w człowieku. A Duch Święty nie potrzebuje tych ludzkich różnych powodów, żeby rozweselić serce człowieka. I właśnie takim doświadczeniem Franciszek z nami się dzieli przez wieki w Kościele, więc dzisiaj słuchamy tego jego głosu i widzimy, że to jest ten zdrowy człowiek, to jest ta duchowa dieta, o którą nam chodzi, czyli tak pokierować swoim życiem, wyćwiczyć się z pomocą Bożej łaski oczywiście, w takiej umiejętności, żeby radować się tym, co jest Boże, umieć się tym cieszyć wszędzie, tam, gdzie tylko jesteśmy, bo Pan Bóg nam tę radość daje, On nam te dary daje. Czasem prowadzi człowieka trudniejszą drogą, to prawda. Czasem o tę radość jest trudniej i ona na jakiś czas może jest rzeczywiście głębiej ukryta. Ale to już wszystko zostawmy Panu Bogu. Na pewno Pan Bóg nie da zginąć człowiekowi, który idzie wiernie razem z Nim. To na pewno. Nawet jeśli mówiąc tak obrazowo, tę jedną rękę czasem zabiera, to zawsze drugą ręką człowieka trzyma, żeby ten człowiek nie upadł, żeby zawsze był po prostu w dobrej ręce Boga. Właśnie o tym chciałem tutaj powiedzieć, żebyśmy tak starali się popatrzeć na swoje życie. Jakie to jest, można sobie tak powiedzieć, cenne, kiedy człowiek potrafi radować się nawet wtedy, kiedy po ludzku nie ma powodów do radości. A nawet więcej, święci nam powiedzą, że można się cieszyć tym bardziej z tego, że nam coś nie wyszło. Bo Pan Bóg nas rozwesela. On nam płaci za to, co nam po ludzku nie wyszło. Płaci swoją miłością, radością. On nam wynagradza to, co potrafiliśmy przyjąć dla Jego imienia i wycierpieć dla Jego imienia. Więc w tym kryje się wielka, wielka radość, zdrowie duszy. No i do tego prowadzi ta duchowa dieta. Nie o to trzeba się starać. To nam Franciszek pokazał, jak to powinno wyglądać. I nie myślmy sobie, że to jest tam dla Franciszka, dla jakichś wielkich świętych, a gdzie ja tam będę próbował. Nie. Franciszek byłby dzisiaj jednym z nas, prostym człowiekiem, który żyje wśród nas, tak jak w Asyżu był jednym z mieszkańców tego miasteczka. Więc on nam właśnie mówi, że to jest dla wszystkich, bo to nie zależy od urodzenia, czy ktoś ma lepsze pochodzenie, czy gorsze, albo lepsze, czy gorsze wykształcenie. To zależy po prostu od tego, czy człowiek otwiera się na działanie Bożej łaski. Jeśli tak, to jest dla niego możliwe to wszystko, co Pan Bóg chce mu dać. I taka jest prawda na ten temat. I jeszcze w ostatniej części chciałbym trochę przywołać różnych opowiadań z życia ojców pustyni, którzy żyli sobie w Egipcie, nie tylko w Egipcie, ale przede wszystkim tam w III, IV, V wieku, dawno temu, pozostawili po sobie wiele różnych ciekawych świadectw, które nazywamy apoftegmatami z języka greckiego. I rzeczywiście dzisiaj te apoftegmaty stają się bardzo popularne i studiuje się je po to, żeby zobaczyć bardzo roztropną naukę na temat życia duchowego. Trzeba je czytać ostrożnie, ponieważ nie wszystkie apoftegmaty dokładnie oddają to, czym dzisiaj żyjemy. Zdarza się spotkać i takie, które z dzisiejszego punktu widzenia no, nie są do, nieraz do zaakceptowania, pewne rozwiązania, które tam spotykamy. W każdym razie wymagałyby jakiegoś głębszego komentarza. No ale to były zapisy tego, jak ludzie żyli wtedy. Natomiast oczywiście w ogromnej większości zawierają bardzo, bardzo cenną naukę. Na przykład, kilka z nich chciałbym tutaj przytoczyć. Był kiedyś taki abba, tak ich nazywano, czyli ojciec Sisoes, który postanowił walczyć z sennością. No, czyli asceza, prawda? Taka dieta. No, postanowił sobie jakoś wyćwiczyć tę umiejętność, żeby nie spał tak długo. Więc miał taki pomysł, że zawiesił się nad przepaścią, żeby zwalczyć ten sen. No jak uśnie, to spadnie, prawda? Więc zastosował taki bardzo drastyczny środek, który miał go chronić przed zaśnięciem. I wtedy, jak podaje ten apoftegmat, przyszedł do niego anioł, wziął go stamtąd i powiedział mu, żeby ani sam tego nie robił, ani innych tego nie uczył. Więc pokazał mu, że nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę mniej spać, a zwłaszcza za cenę narażania życia. Tylko, że tym wszystkim musi być pewna roztropność. To jest nauka, która płynie na przykład z takiego wydarzenia. Były też takie ciekawe opowiadania. Jeden z ojców mówi do drugiego, że mam takie pragnienie, takie myśli, żeby jeszcze więcej chodzić po świecie, jeszcze więcej, mniej pić, mniej spać, żeby dużo chodzić po świecie, dużo pracować, bo mnie tak coś ciągnie do tego świata. A ten drugi mówi mu tak: ojcze, bracie, ty lepiej jedz, pij i śpi i lepiej nic nie rób, ale siedź w swojej celi, czyli w tym swoim domku. Dlaczego? Bo się domyślił ten drugi ojciec, że to szatan chce cię wyciągnąć, chce ci tak zamieszać w głowie różnymi pobożnymi pomysłami, żeby zniszczyć to, co w tobie rosło dotychczas. No, powołanie pustelnika polega na tym, żeby siedział w swojej celi, prawda? Musimy to tutaj zrozumieć. Są inni, którzy odbywają podróże, jak święty Paweł Apostoł na przykład. No tak, ale to wszystko zgodnie z tym, do czego Pan Bóg człowieka powołuje. A niestety może zdarzyć się tak, że diabeł zamiesza człowiekowi różnymi pobożnymi pomysłami w głowie. I to jest trudne do rozeznania, bo wydaje się, no, że ja to powinienem robić. Ale zapytaj, czy na pewno, Panie Boże, czy Ty na pewno tego ode mnie oczekujesz? Nagle pojawia mi się jakaś myśl z tego nizowego, jedź na misję, rzucaj to wszystko, czym żyjesz tutaj, prawda, ruszaj tam w dalekie kraje. Najpierw do kościoła na kolana, troszkę czasu milczenia, kierownik duchowy, modlitwa. Czy rzeczywiście, Panie Boże, tego ode mnie chcesz? Jeśli tak, to Pan Bóg to potwierdzi. Ale może się zdarzyć tak, że to nie Pan Bóg Cię tam woła. Tylko albo Twoje jakieś pragnienia nieuporządkowane, albo zły duch, który chce, żeby rozbić w Tobie to, co budowałeś dotychczas. To tak jak budujesz dom, to chce Cię tak po prostu opętać, żebyś ani tego domu nie skończył, który budowałeś, ani nie zbudował tego, które chcesz zbudować. Na tym to polega. Więc sztuka polega na tym, aby budować w sposób mądry, umieć unikać tych pokus, które gdzieś tam próbują zburzyć to, co dotychczas w życiu z Bożą pomocą się tworzy i buduje. Jeśli Pan Bóg będzie chciał, żeby zaczął się jakiś nowy rozdział, to pozwoli to poznać, na pewno. Nawet jeśli człowiek nie od razu to wszystko rozezna, to mu to Pan Bóg wszystko wytłumaczy. Na pewno o to zadba. Ale może zdarzyć się tak, że pod pozorem tych pobożnych rzeczy pojawiają się jakieś rzeczy, które wnoszą ze sobą destrukcję, zamieszanie, a to są znaki działania złego ducha. Więc trzeba być na to też przygotowanym. Mądrość, roztropność, pokora i miłość przede wszystkim. Miłość do Boga, do człowieka, która wyraża się także w posłuszeństwie Kościołowi. Te wszystkie cnoty w tym się wyrażają. Więc można by tak powiedzieć trochę metaforycznie, że to siedzenie w celi, które dla pustelnika było czymś dosłownym, dla nas jest pewnym symbolem tego, żeby być wiernym swojemu powołaniu. To znaczy dla nas siedzieć w tej celi, czyli nie dać sobie zburzyć tego, co dotychczas zostało budowane, ale zaufać temu i coraz głębiej odkrywać, jak Pan Bóg działa w tym świecie, w którym jestem, tu i teraz, w moim życiu, na co dzień, właśnie dzisiaj, we wtorek, 15 czerwca 2021 roku. No przecież działa Pan Bóg cały czas. No i właśnie to jest ta wielka, wielka sztuka. Więc w tym znaczeniu możemy zrozumieć te rady. Jedz, pij, śpi, tylko nie odchodź ze swojej celi. W takim znaczeniu, że najważniejsza jest wierność powołaniu. A to, że człowiek więcej zje, czy mniej zje, to są rzeczy drugorzędne. Jeśli oczywiście one nie godzą w zdrowie człowieka, no ale to już inna zasada. Natomiast to, czy człowiek będzie pościł tylko w piątek, jak Kościół nakazuje w ciągu tygodnia, czy będzie pościł dwa dni, czy trzy dni w tygodniu, to naprawdę jest rzecz wtórna. Ona zależy od roztropności, jak już wcześniej mówiłem i tak dalej. Najważniejsze, żeby nie burzyć w sobie tej mądrej miłości i tego, co Boża miłość buduje w naszym życiu. I to właśnie oznacza w naszym wypadku metaforycznie to pozostawanie we własnej celi. Czyli w tej, też tak można powiedzieć, izdebce, o której mówił Pan Jezus, w której modlisz się do swojego Ojca. Czyli w tym stałym kontakcie dziecka ze swoim Ojcem. Bo jak będziesz w takim kontakcie, to Ci Ojciec zawsze powie, co masz robić, a czego masz nie robić. Jeszcze Ci w tym pomoże, jeszcze Cię przytuli i tak dalej. I obdarzy różnymi łaskami. Więc taką lekcję możemy wyczytać między innymi u pustelników i u ojców i jeszcze oczywiście wśród wielu, wielu, wielu innych chciałem się tutaj podzielić też takimi powtekmatami, które dotyczą miłości do bliźniego. To może będzie taki już ostatni wątek, o którym chciałem teraz powiedzieć. Miłość do bliźniego. Wydaje się, że pustelnik to jest ten, który sobie odchodzi, żyje sobie tam, je niewiele, śpi niewiele i tak dalej, ale siedzi w tej swojej celi. Cóż on tam ma wspólnego z bliźnim? Otóż właśnie bardzo dużo. Nie tylko dlatego, że ich pokuta pustelników jest bardzo potrzebna Kościołowi, ich modlitwa, ich mądrość, bliskość Boga i tak dalej. Ale oni także pokazywali w swoim życiu, jak bardzo stawali się wyczuleni na drugiego człowieka. Jak bardzo czysta stawała się ich miłość do drugiego człowieka. Taka właśnie bezinteresowna. Jak to dzisiaj w Ewangelii czytamy, jak ojciec, który daje słońce i deszcz sprawiedliwym i niesprawiedliwym, daje wszystkim. właśnie święci potrafili głębiej odkryć tę prawdę. Jest takie opowiadanie o jednym z nich, który poszedł kiedyś do miasta ojca Gaton, no i znalazł trędowatego po drodze, więc nie zadając jakichś zbędnych pytań, widząc po prostu trędowatego, wziął go ze sobą, zaniósł do miasta, miał tam ten pustelnik do sprzedania, jakieś proste rzeczy, bo z tego też między innymi się utrzymywali, więc sprzedał, zarobił jakieś niewielkie pieniądze i ten trędowaty pyta, a ile zarobiłeś? No tyle i tyle, a mógłbyś mi kupić ciastko? No to poszedł, kupił mu to ciastko, dał mu za te pieniądze, które zarobił. Poszedł potem jeszcze coś tam sprzedał po południu, wrócił, no ten trędowaty pyta, mógłbyś mi jeszcze jedno ciastko kupić? Poszedł, sprzedał wszystko, kupił mu jeszcze jedno ciastko. Nie zadając pytań, nie dyskutując, nie tworząc całej tej takiej teorii, a co on mi tutaj tego, te pieniądze wyciąga, mi się też należy, a to, a tamto, nie? Po prostu dawał, potem wziął go z powrotem, żeby go zaprowadzić na miejsce, no i wtedy, jak łatwo się domyśleć, okazuje się, że to był anioł, który przyszedł, żeby ujawniła się miłość tego pustelnika, taka bezwarunkowa miłość. Jak widział, że trzeba pomóc, to bez żadnych pytań, bez żadnych warunków po prostu zaczął dzielić się wszystkim, co miał. To jest trudne oczywiście, ale to jest ta czysta miłość, prawda? To jest ta radość człowieka, który nie potrzebuje ludzkich powodów do radości. To aż płynie z tego świętego człowieka, bo chce się po prostu dzielić. No, w XX wieku taką piękną postacią między innymi była matka Teresa z Kalkuty, święta z Kalkuty, która tak się właśnie dzieliła całe swoje życie tym, kim była, co miała, co otrzymywała od Boga, to rozdawała biednym. No i właśnie tego się możemy uczyć, także to nas prowadzi w stronę drugiego człowieka i to jest jeden z najważniejszych znaków tej duchowej diety, tego ćwiczenia siebie, bo człowiek, który by budował swoją świętość i odsuwał od siebie innych ludzi jako niewygodnych, jako tych ludzi, których ja nie chcę mieć wokół siebie, bo chcę się wyobcować i tak dalej, to najprawdopodobniej szedłby złą drogą, a właściwie możemy powiedzieć, że szedłby złą drogą, ponieważ prawdziwa miłość nigdy nie odwraca się od drugiego człowieka. Nawet jeśli ktoś żyje w zakonie klauzurowym, odchodzi, nie spotyka się z wieloma ludźmi, żyje w milczeniu, w pokucie, to i tak on żyje bardzo głęboko w sprawach tego świata, bo on się modli, pokutuje. On jest u źródeł tego, co w świecie najważniejsze, czyli całego dzieła zbawienia, które w świecie się dokonuje. On jest bardzo potrzebny światu. I na tym to właśnie polega. Natomiast ktoś, kto by od tego uciekał, kto by zaczął lekceważyć swojego brata, swoją siostrę, drugiego człowieka, kto by ich oceniał, kto by się zaczął wynosić ponad nich, nie idzie dobrą drogą ktoś taki. Staje się faryzeuszem, nadętym faryzeuszem, który staje przed Panem Bogiem, żeby chwalić samego siebie. Czyli odprawiać nabożeństwo ku własnej swojej chwale. A to jest straszne nieporozumienie. I kończę takim jeszcze słowem, tym razem od matki, która żyła na pustyni. Syntletyka się nazywała Amma, tak nazywano też kobiety, które żyły na pustyni. Trochę sobie tutaj z historii poprzypominamy różnych rzeczy. Ona powiedziała tak kapitalnie, powiedziała tak, jak ptak, który porzuca jajka, nigdy ich nie wysiedzi, tak i mnich ochładza się i umiera w wierze, jeśli wędruje z miejsca na miejsce. O co chodzi? Wydaje mi się, że to porównanie jest takie dosadne, bardzo ciekawe. No jak ptak ma wysiedzieć jajko, to musi siedzieć, żeby wysiedzieć, prawda? I nie może tego przerwać, bo jak będzie raz robił to, raz robił tamto, to nic z tego nie będzie. Jak się zasiewa ziemię i wiecie dobrze, jak się wrzuca ziarno do ziemi, to ono musi w tej ziemi sobie posiedzieć. A jak człowiek zacznie rozgrzebywać tę ziemię od razu, sprawdzać, czy rośnie, czy nie rośnie, to nie urośnie. No musi obumrzeć w tej ziemi i już, nie? Więc trzeba się tego nauczyć, tej cierpliwości, tego, że jak Pan Bóg nas powołał, żebyśmy zaczęli pewne dzieła i chce, żebyśmy je kontynuowali, to trzeba z całym zaufaniem, pokorą, radością iść tą drogą. I to jest również jedna z najważniejszych rzeczy w tym, o czym tu mówimy. A więc, drodzy bracia i siostry, już już kończąc, zbierając całość. Duchowa dieta, czyli po prostu mądra praca nad sobą. Dla miłości Boga i bliźniego i samego siebie. Dla dobra, dla zbawienia własnej duszy i ciała. Miłość jest zasadą. Miłość, roztropność, pokora, można powiedzieć, to są takie cnoty, które w tym wszystkim prowadzą. One ustawiają całą resztę, ile spać, ile jeść i tak dalej. To wszystko jest podporządkowane zasadzie miłości, roztropności. Najważniejsze zjednoczenie z Panem Bogiem. Pięknym przykładem tego jest ta doskonała radość, o której pisze święty Franciszek. A także, jak widzimy, ta zasada Ignacego, o tyle, o ile, mądra, roztropna zasada, jak używać pewnych środków. No i oczywiście te świadectwa ojców pustyni, których tutaj kilka zaledwie przywołałem, są setki, więc można jeszcze więcej. Dziękuję bardzo za tę uwagę. Mam nadzieję, że to po prostu posłuży pożytkowi naszemu, bo po to tutaj powiedziałem. Dziękuję za zaproszenie. No i niech się tak stanie. Niech Pan Bóg nas te dobre dzieła prowadzi. Bóg zapłaci. Szczęść Boże.